Witam Państwa na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej w ramach cyklu Książki Pełne Historii. Mam wielką przyjemność dzisiaj gościć socjologów, którzy specjalnie przyjechali do nas, proszę Państwa, z Rzeszowa. Jest z nami pani Iwona Żuk, pan dr Sławomir Wilk, pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Nauk Społecznych, oraz pan doktor habilitowany Krzysztof Malicki, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, także wykładowca akademicki. Państwo są autorami badań. Dzisiaj trochę przyłożymy lustro wobec tych, którzy zajmują się szeroko rozumianą pamięcią, pamięcią historyczną, świadomością historyczną, więc takie lustro, socjologia, czasami no, to są naprawdę super szczegółowe badania z dużym zainteresowaniem. Zapoznawałem się z owocem Państwa prac. Bo to jest takie lustro przyłożone i historykom, i wykładowcom akademickim, którzy zajmują się historią, ale także muzealnikom, kuratorom różnych wystaw, no wszystkim tym, którzy kształtują, odpowiadają za pamięć, mają kontakt z odbiorcą i tutaj został przedstawiony nam taki, no właśnie, zbiorowy odbiorca, jego świadomość, z jakich źródeł korzysta i kształtuje ową swoją świadomość. Są też bardzo ciekawe badania pana doktora Sławomira Wilka na temat tego, jak ważnym nośnikiem pamięci, kształtowania też postaw, wartości, patriotyzmu jest rodzina. Więc to są takie badania bardzo istotne. Przypomnę jeszcze tylko, że te badania były po raz pierwszy przedstawione na pierwszym Kongresie Pamięci Narodowej. Tutaj Państwo macie ze sobą taki skrót z tych badań. Można się było z nim zapoznać wcześniej. PDF z tymi badaniami też jest, proszę Państwa, zawieszony na stronach, ale szczegółowe badania są, proszę Państwa, w tych trzech arcyciekawych tomach dla ważnych dla historyków, nauczycieli, metodyków, kuratorów, muzealników. Naprawdę źródło i kopalnia wiedzy. I Państwu gratuluję na wstępie, bo to jest naprawdę gigantyczna praca, którą Państwo wykonaliście. No ale zawsze pojawia się takie pytanie, jak socjolog coś bada, na ile właśnie jest, jaka to była grupa osób badanych, w jaki sposób ta grupa została wyłoniona, czy ona była rzeczywiście reprezentatywna. Zacznę od pana profesora.
Znaczy, organizacja badań i metodologiczna kuchnia badania to jest zawsze podstawa do tego, aby móc potem rzetelnie wnioskować o badanej zbiorowości. O tym może opowie za chwilkę Iwona, bo ja jakby tytułem wstępu odnośnie organizacji badania opowiem jednej ważnej rzeczy. Kiedy przystępowaliśmy do tego badania, byliśmy troszeczkę rozdarci, ponieważ jako socjologowie raczej funkcjonujemy w obszarze, który w naszej dyscyplinie określa się jako pamięć zbiorowa. Natomiast wiedzieliśmy, że materiał z naszych badań powinien trafić do historyków i do ludzi, którzy pracują w sferze pamięci, a więc do osób, które przede wszystkim używają pojęcia świadomość historyczna. Jak ten dylemat rozwiązać? Rozwiązaliśmy go w ten sposób, że to badanie, chyba po raz pierwszy w tego typu badania w tak dużym rozmiarze, ujęło problematykę badaną zarówno ze strony, nazwijmy to, interesującą dla historyka, znaczy zrobiliśmy duży test wiedzy całego polskiego społeczeństwa i jednocześnie skorelowaliśmy to z danymi dotyczącymi doświadczenia historii, czym raczej bardziej zajmują się socjologowie, czyli połączyliśmy perspektywy historyków i socjologów, co bardzo rzadko jest stosowane w badaniach, ponieważ z reguły badania tego typu są odseparowane od siebie. Historycy robią badania na własny użytek, aby sprawdzić, co ludzie wiedzą, co ludzie nie wiedzą. Socjologowie natomiast nie są zainteresowani tym, co ludzie wiedzą, co nie wiedzą. Bardziej są zainteresowani, jak ludzie społecznie użytkują przeszłość. W związku z tym zdecydowanie mi się w sensie takim, nazwijmy to organizacyjnym, połączyć te dwie kwestie. I to jakby była jedna ważna rzecz. Natomiast druga, która jest istotna, znaczy chyba po raz pierwszy w tego typu badaniach, tutaj o tych trzech próbach, bo to też był ewenement. Do tej pory tego typu badania są robione na takiej zasadzie, że albo braliśmy Polaków od 15 roku życia wzwyż i robiliśmy reprezentatywną próbę, albo robiliśmy badania samej młodzieży. Natomiast nigdy do tej pory nikt nie zdecydował się na zrobienie trzech ogólnopolskich prób reprezentatywnych, które można byłoby pokoleniowo porównywać. Te wyniki, te wyniki tych badań pokazują ogromne pęknięcie. To jest właśnie rzecz, na którą przede wszystkim należy się nad tym zastanowić. I jeszcze
teraz jeden... wrócimy, gdzie ona następuje, z czego może wynikać.
I trzecia sprawa to jest ogromna liczba pytań, które... To znaczy, wiadomo, że kwantyfikacja danych, zamykanie pytań jest straszalnym ułatwieniem dla socjologa, ale tutaj zdecydowaliśmy zadać bardzo dużo pytań otwartych, zwłaszcza dotyczących kwestii źródeł pozyskiwania historii, które pozwoliły uzyskać ogromny zestaw liczący tysiące pozycji książek, filmów, miejsc historycznych, stron internetowych i porównać je w kategoriach pokoleniowo. Tego do tej pory też nikt nie robił. Kategoryzacja tego była naprawdę wielkim wyzwaniem, bo kiedy ma się 100 tysięcy otwartych odpowiedzi, trzeba je pokategoryzować do koszyków, to jest naprawdę wielkie wyzwanie, ale właśnie dlatego te książki mogły już to zawierać. Natomiast jeśli chodzi o samą organizację badania terenową, to ona przebiegała tak, aby można było potem rzetelnie o tym wnioskować.
Pani Iwona.
Tak, to ja troszeczkę poopowiadam o tej socjologicznej kuchni, jak to wyglądało, więc jakby mieliśmy tutaj trzy grupy respondentów, uczestników badania. Mianowicie chcieliśmy zbadać uczniów szkół średnich, technika, licea oraz szkoły branżowe. Chcieliśmy zbadać nauczycieli historii pracujących w szkołach średnich oraz trzecią grupą byli po prostu Polacy, jako że te osoby w wieku 18-19 lat zaliczały nam się do uczniów, więc to byli Polacy w wieku 20+, więc to jest ta trzecia kategoria. Badania wśród uczniów były realizowane w szkołach. Szkoły te zostały wylosowane po prostu z listy wszystkich szkół w naszym kraju. Także próba miała charakter typowo losowy, co ma zagwarantować reprezentatywność tej próby. Przebadaliśmy 3700 prawie uczniów z całej Polski właśnie, dobierając również te typy szkół tak, aby one odzwierciedlały strukturę w całym społeczeństwie. Jeżeli chodzi o tą próbę Polaków 20+, te badania były realizowane w terenie, czyli po prostu ankieterzy pukali do domów, a osoby były dobierane poprzez znów wylosowanie próby z bazy PESEL, czyli też całkowita losowość tutaj na terenie całego kraju. I to badanie było realizowane taką techniką KAPI, czyli po prostu ankieta była na tablecie, na narzędziu jakimś elektronicznym wyświetlana i z pomocą ankietera wypełniana całkowicie przez ankietera wypełniana, po prostu osoba dyktowała odpowiedzi. I tutaj mamy próbę ponad 1000 Polaków. I trzecia grupa, czyli nauczyciele, to jest ponad 1100 osób przebadanych, więc też docieraliśmy do tych nauczycieli za pośrednictwem szkół, w których oni pracują. To była część tych szkół, które zostały wylosowane do badania uczniów, więc tam też znowu było losowanie szkół. Natomiast już w samych szkołach również było dobieranie próby pod kątem tego, abyśmy mieli wśród respondentów określony udział nauczycieli mianowanych, dyplomowanych, prawda, więc żeby ten staż odzwierciedlał tą realną grupę, jaką są nauczyciele historii. Ale to jest badanie ilościowe, natomiast my nie ograniczaliśmy się do badań ilościowych, czyli takich właśnie ankietowych, kwestionariuszowych jak powiedział tutaj już Krzysztof, z dużą ilością pytań otwartych, ale także przeprowadziliśmy całe duże badanie jakościowe. To były wywiady grupowe i tutaj 8 wywiadów grupowych z nauczycielami, znowu 8 wywiadów grupowych z tymi Polakami 20+, i 16 wywiadów grupowych z uczniami. Tutaj, żeby już nie wchodzić, no te grupy liczyły około 8-10 osób każda. Były to około dwugodzinne rozmowy, gdzie osoby spotykały się po prostu w jednym miejscu, była dyskusja na ten temat. Po prostu tutaj już same odpowiedzi otwarte, zdecydowanie mniej takie sterowane, podpowiadane odpowiedzi, w związku z czym no, zupełnie inna jakość tych danych, więc te dane ilościowe i jakościowe tutaj w całym procesie nam się mocno uzupełniają. Nie wiem, czy coś jeszcze dodać.
To jeszcze mam takie pytanie, kiedy były badania prowadzone, bo to jest istotne dla faktu, gdzie dzisiaj część tych osób, jeśli chodzi o wiek, głównie to są dzisiaj chyba studenci, tak?
To była druga połowa 2022 roku. Od w sierpniu i wrześniu były realizowane badania jakościowe. Jeżeli dobrze pamiętam, do listopada były prowadzone badania ilościowe. Także generalnie między sierpniem a grudniem 2022 roku, no czyli możemy powiedzieć, że no 2-3 lata minęły.
Tak, częściej na pewno jest studentami, ale zgodzimy się z tym. Znaczy, badania tematyki pamięci to nie są badania postaw politycznych, gdzie robimy co tydzień i chcemy sprawdzić, co się zmieniło. W badaniach pamięci tego typu kilkuletnie interwały są nawet wskazane. Znaczy, nie ma sensu robić takich badań co roku czy co dwa, bo to nie pokazuje nam żadnej zmiany.
Natomiast to nie był zarzut, tylko tak sobie obliczam, gdzie ta grupa się przesunęła.
W przyszłym roku można powiedzieć, że roczniki szkół średnich wymienią się już całkowicie w stosunku do naszego badania. W związku z tym to pokolenie, które za rok będzie, jeżeli ktoś na przykład chciałby przebadać, to już będzie całkowicie wymienione i wtedy wyniki ewentualnie, gdyby ktoś chciał zobaczyć, będzie wtedy można porównać z tym badanym pokoleniem. Więc to jest taki 5-letni ciekawy interwał, który w dobie szybkich przemian technologicznych, zgodzimy się, rzeczywiście może pewne rzeczy ujawnić.
Zaraz dopytam Państwa, co tą świadomość historyczną Polaków kształtuje i jak ona wygląda, ale jeszcze do pana doktora Sławomira. Mam takie pytanie z kolei, jak pan wyłaniał rodziny do badania?
Tutaj w badaniu ilościowym mieliśmy zadane pytania, na które odpowiadali zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i młodzież. No i też w tych badaniach takich ilościowych uzyskaliśmy informacje o tym, jak ta rodzina wygląda, jak ta pamięć wygląda. I pewne rzeczy po prostu pogłębialiśmy podczas tych zogniskowanych wywiadów grupowych, gdzie była grupa uczniów, nauczycieli, dorosłych i tam też jakby informacje z tego posłużyły do tego, żeby między innymi napisać tą książkę.
Wracam do Państwa, do Pani Iwony i Pana Profesora. Teraz z pytaniem, no właśnie, jak ta świadomość historyczna Polaków, co ją kształtuje, co ją konstytuuje, jakie ona znajduje odzwierciedlenie w Państwa badaniach?
Znaczy, trudno jest, że tak powiem, całokształt świadomości historycznej podsumować jednym zdaniem, ponieważ kiedy w czasie konstrukcji koncepcji badawczej można powiedzieć, że ta świadomość historyczna została ujęta przez nas jakby z dwóch podstawowych segmentach. Pierwszym segmentem to była wiedza o historii, drugim segmentem to były potoczne wyobrażenia, wyrażające się na przykład w zestawie pewnych kanonów historycznych związanych z postaciami, wydarzeniami czy miejscami historycznymi. Bo zgodzimy się, że zresztą świetnie potwierdziło to badanie wiedzy historycznej Polaków, że tą wiedzą naprawdę nie jest najlepiej. W związku z tym, natomiast wszyscy posiadają pewne wyobrażenia, potrafią raczej tą historię zakorzenić, na przykład zakotwiczyć w jakimś miejscu historycznym, to silniej przemawia do nas niż na przykład, nie wiem, odpytywanie z dat historycznych, bo wiadomo, że to nie jest jakby ścieżka, którą w ogóle też powinniśmy w ogóle historii przede wszystkim nauczać. W związku z tym te dwa segmenty, wiedza historyczna i z drugiej strony wyobrażenia i całokształt tych danych pozwolił nam do sformułowania, jakby mówiąc nieładnie troszeczkę, wrzucenia każdego respondenta, który jest badany, z tych 6000 osób, do koszyka określonej postawy wobec historii, znaczy jaka jest jego postawa. I tutaj ta świadomość historyczna, gdybyśmy ją mierzyli postawami, to mniej więcej wyglądała w ten sposób, że zdiagnozowaliśmy około 20% naszego społeczeństwa i to akurat wyglądało podobnie zarówno w kategorii młodzieży, jak i dorosłych Polaków. No, nauczycieli to oczywiście wyglądało zupełnie inaczej, bo tam praktycznie to była dominująca postawa, ale zauważyliśmy, że około 1/5 naszego społeczeństwa to są osoby, które zdiagnozowali u nich zainteresowanie historią z jednoczesnym aspektem rozważania historii. Bo to był jeden z fundamentów. Kiedy zastanawialiśmy się nad tym, jak skonstruować to badanie, to wyszliśmy z założenia, że nie możemy badać tylko i wyłącznie wiedzy o historii czy świadomości historycznej w kontekście historii samej dla siebie. Bo często niestety tak jest uczona. Uczymy się, zapominamy i uważamy, że historia jest nieprzydatna. To jest błąd. Znaczy, wyszliśmy z założenia, że historia powinna być przede wszystkim rozważana. Jeżeli my mamy kurs historii w szkole, to powinniśmy wyjść z tego kursu historii w szkole i pewne rzeczy rozważać. To znaczy, zastanawiać się na przykład, w jaki sposób historia wpłynęła na przykład na moje życie, abyśmy na przykład potrafili w źródłach historycznych czasami poszukiwać źródeł dla rozwiązania czy argumentów dyskusji albo rozwiązania współczesnego problemu. Zgodzimy się, że obecna sytuacja, na przykład geopolityczna, wręcz zmusza nas do tego, żeby siąść do podręczników historii i pewne rzeczy, na przykład polityka Rosji wobec niej jest dokładnym powtórzeniem mniej więcej tego, co było po 17 września 1939 roku.
A wie pan, że to jest trochę powrót do klasyki, do kanonu, na przykład tak się odczytywało, tak odczytywało pokolenie, może częściowo moje, górnolot nie powiem, ale na pewno moich rodziców i moich dziadków literaturę. To znaczy w literaturze szukało się odpowiedzi na kwestie związane z życiem i śmiercią, miłością. No, moja babcia czy mama Anną Kareniną się zachwycały. Nie bez powodu, prawda? Bo miały też odpowiedzi na pewne kwestie związane na przykład z życiem rodzinnym, czy z jego trudnościami. Więc to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział. Czy można rzeczywiście tak przedstawiać dzisiaj młodemu człowiekowi historię, żeby on w wyniku zapoznawania się z nią mógł sobie postawić pytanie o swoją przeszłość, teraźniejszość, ewentualnie przyszłość?
To znaczy, jeżeli historia jest inaczej uczona, to można zadać pytanie, po co jest uczona? Powiedzmy sobie wprost, znaczy ja nie widzę sensu, to trochę tak jakby uczyć matematyki i człowiek, który kończył matematykę, nie potrafił policzyć rachunku w sklepie. Znaczy jeżeli uczymy historii dla samej historii, a nie po to, żeby jej używać w sensie funkcjonalnym, ten wymiar funkcjonalny bardzo był mocnym elementem tego badania, to ja szczerze mówiąc nie bardzo wiem, ale to ja nie jestem dydaktykiem historii, ja jakby nie kreuję polityki pod tym względem, ale osobiście stawiam tezę, że moim zdaniem na takie nauczenie historii nie bardzo ma sens. No chyba, że za celem jest jakby wykształcenie kolejnego pokolenia ludzi, którzy będą studiowali historię, historii, będą pisali książki historyczne i na półkę. To wtedy tak, wtedy ma to znaczenie i wtedy ma to sens, ale wydaje mi się, że historia jest zbyt potężnym jakby orężem, tym bardziej, że w wyniku tych badań przecież będziemy też pewnie o tym mówić, skorelowaliśmy postawy historyczne z wartościami, z patriotyzmem, z stawem obywatelskim i pod każdym względem, że tak powiem, wykazaliśmy potęgę tej historii. To znaczy jest to ogromny rezerwuar niewykorzystywany, bo na każdym tym polu okazuje się, że wiedza historyczna, aktywne postawy wobec historii zmieniają nas pod każdym względem. Znaczy mamy lepszych obywateli, którzy znają historię. I to wychodzi tak mocno z liczb, że dziwię się, że można w ogóle ten temat bagatelizować, uznawać, że w zasadzie on nie istnieje. Więc badanie tych, by tak dokończyć, badanie tych postaw było jakby kluczem, znaczy przez zebranie ogromnej ilości danych, ostatecznie całe społeczeństwo zostało zaklasyfikowane do tych, bo powiem tak nieładnie, koszyków, z których moglibyśmy powiedzieć, ci na przykład to są te osoby, które są świadomymi obecności historii i one czerpią z tej historii. Tutaj mamy osoby, które na przykład kontestują historię, a mamy też rezerwuar największy, tych, którzy wobec historii przyjmują taką ambiwalentną postawę. Znaczy to nie są osoby niechętne, ale też nie są entuzjastami. W zasadzie praca wszystkich osób, które są związane z tematyką kreowania pamięci i edukacji historycznej powinna trafić przede wszystkim do tej strefy około połowy, która jest ambiwalentna.
Chciała pani coś dodać, czym się wydawało?
Tak, właśnie chciałam dodać to, czym Krzysztof zakończył, bo właśnie chciałam zwrócić uwagę, że jeżeli ta jedna piąta, o której na początku powiedzieliśmy, to są te osoby, które interesują się historią, gdzieś czerpią z niej, czyli przyjmują tą postawę taką poznawczo-refleksyjną, no to wydaje się to niedużo, ale jednocześnie mniej niż 10% to są te osoby, które kontestują, które odrzucają w ogóle znaczenie historii, które mówią, że bez sensu to już było, nie zajmujmy się tym. Czyli w sumie to jest pozytywny fakt, że zdecydowana większość to są osoby, które po prostu jakby historia, przepraszam za taki bardzo potoczny język, ale ani ich grzeje, ani ich ziębi, prawda, są po środku i to jest dobre, ponieważ to są osoby, z którymi można pracować. One nie są zainteresowane, ale mogą być. One tego nie odrzucają, nie negują, więc bardzo dobry taki materiał do pracy. I tak jak Krzysztof wspomniał, to jest 50% zarówno uczniów, jak i 50% tego dorosłego społeczeństwa. Połowa społeczeństwa właśnie w tej grupie nam się znalazła, więc to myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
Pan profesor użył takiego sformułowania, że są dwie, znaczy wyszły z tych badań dwie kwestie dotyczące samej wiedzy historycznej i wyobrażeń historycznych. Jak rozumiem, przez wiedzę pan profesor rozumie to wszystko, co nabywamy w toku edukacji, a wyobrażenia to jest to wszystko, co kształtuje w nas rodzina, przekaz rodzinny, tradycja, film. Jak to rozumieć?
Jeśli chodzi o wiedzę, to generalnie rzecz biorąc zweryfikowaliśmy poziom zweryfikowany. Znaczy, jeżeli pytamy kogoś o datę, albo zna, albo nie zna. Staraliśmy użyć w tym badaniu jak najwięcej pytań, albo pewną część pytań, które starały się dociec, czy ludzie rozumieją pewne procesy historyczne. I na przykład tutaj wyniki były, uważam, że bardzo złe, ponieważ okazało się, że jeżeli 1/3 naszego społeczeństwa rozumie na przykład w ogóle po co wybuchło Powstanie Warszawskie. Proszę popatrzeć. Jest to obecnie wydarzenie chyba najbardziej celebrowane. Jak jeżdżę czasami po 1 sierpnia, wszędzie słyszę syreny. W zasadzie to jakby weszło w kanon w naszej świadomości, natomiast prawie nikt z tych ludzi nie wie, po co ono wybuchło, bo chyba najczęstszą odpowiedzią było w tym badaniu, że po to, żeby Niemców zmusić do kapitulacji garnizon niemiecki, co jest absurdem przecież, bo nie o to chodziło przecież. Jeżeli podobny odsetek nie wie, wie tylko po co wybuchło, znaczy po co w ogóle był stan wojenny, komuniści wprowadzili, albo na przykład fatalny też wynik, ludzie nie rozumieją kontekstu Katynia, nie wiedzą, że Katyń to było wydarzenie, które poza zagładą polskich elit miało znacznie ważniejszy sens. To znaczy ono tak naprawdę ustawiło, zmieniło w ogóle zwrotnicę naszych dziejów. Bo to, co się potem wydarzyło, to nie jest tylko kwestia wymordowania elit. Można powiedzieć, że Katyń był zwrotnicą, która w ogóle sprawiła, że pociąg polskiej historii pojechał w innym kierunku w kontekście geopolitycznym. Ludzie tego nie rozumieją. W związku z tym pytanie jest następujące. Staraliśmy odpowiedzieć na to pytanie i to ten komponent wiedzy, on wypadł bardzo źle. Ja uważam, że to jest naprawdę materiał na tym, żeby się zastanowić w ogóle, czy my też nie powinniśmy badać, albo inaczej, uczyć historii, zwracając uwagę na pewne węzły pamięci, bo nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkiego, ale jeżeli jesteśmy w stanie podać datę...
Węzły pamięci, czyli...
Węzły pamięci to są właśnie takie punkty historii, które są kluczowe dla zrozumienia pewnej większej całości. Bo jeżeli na przykład, tak jak mówię, nie rozumiemy Katynia, to cała historia XX wieku nam się rozsypuje. Można powiedzieć, się drze cały ściek i całe misternie tkane. Nawet jeżeli będziemy znać, potrafili wymienić wszystkich premierów II Rzeczpospolitej od pierwszego do drugiego, to cóż z tego, jeżeli nie rozumiemy kontekstu pewnych wydarzeń. Solidarność na przykład. Kolejnym jest takim wydarzeniem. To znaczy ten element wyszedł naprawdę bardzo niesatysfakcjonująco. Natomiast jeśli chodzi o te wyobrażenia, no to tutaj sprawa...
Solidarność jako ten fenomen ruchu społecznego wypadł ze społecznego obiegu pamięci?
I niestety tak, bo ja mogę na przykład porównać badania, które robiłem młodzieży z 2009 i chyba 2015 roku, też ogólnopolskie duże próby i dla mnie to był po prostu wstrząsające. Ja przeglądałem tą bazę danych i nie mogłem uwierzyć, że to są pojedyncze osoby, które w skali Polski, mówią o młodych ludziach, na pytanie, z czego możemy być dumni w polskiej historii, wymieniały Solidarność. Zgoda, odzyskanie niepodległości i tak dalej, to było wymieniane, ale przepraszam, oczywiście wszyscy mamy pewne swoje typy. Ja na przykład uważam, że w XX wieku najważniejszym wydarzeniem, którego możemy być dumni, właśnie jest Solidarność, ze względu na to, że...
10 milionów Polaków.
Tak, że każdy naród wygrał jakąś bitwę, każdy naród miał jakiegoś twórcę, ale nikt nie zrobił takiego fenomenu społecznego, który by rozmontował państwo totalitarne. Fakt, że młode pokolenie w ogóle nie jest tego świadome, to każe wręcz bić na alarm. Ale więc jakby badanie tych dwóch segmentów, czyli z jednej strony twardej wiedzy, a z drugiej strony pewnych wyobrażeń, czyli tych rzeczy, z których możemy być dumni, z których chcemy się odwołać, bo zgodzimy się, że większość Polaków przecież nie studiuje historii w wolnych chwilach. Oni żyją jakby poza historią, w tym sensie, że wiedzą, że ona jest ważna, ale to się sprowadza do pewnych punktów związanych właśnie z dumą, wstydem, zainteresowaniem i te elementy, które przebadaliśmy, one pokazują, że generalnie jest, to też może być ten paradoks, jest pomiędzy tym jednak pewna spójność. To znaczy my faktycznie mamy ugruntowaną naszą pamięć na kilku wydarzeniach historycznych, których centralne miejsce zajmuje odzyskanie niepodległości. I tutaj nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że rozpatrujemy tylko klęski, bo jeżeli popatrzymy na wydarzenia, których jesteśmy dumni, a mówię o tych kanonach, które wymieniano 10 najczęstszych, to okazuje się, że chyba 7-8 z nich to są polskie sukcesy. Więc to nie jest tak do końca.
A no właśnie, to są takie dwa główne rozdziały. Na początku tego raportu mówimy przede wszystkim teraz tym tomie, Świadomość historyczna Polaków, gdzie państwo też badaliście coś więcej niż tylko stan wiedzy, wyobrażenia, czyli stereotypy powszechne, utarte, ale także te kwestie, które wiążą się z dumą, z pozytywnymi wartościami i z niechęcią, z postrzeganiem ich. Jak to, proszę Państwa, wygląda?
To może troszkę spróbuję opowiedzieć. Pytaliśmy naszych uczniów, pytaliśmy Polaków, na część tych pytań odpowiadali również nauczyciele. O to na przykład, z jakich wydarzeń w historii są dumni, z jakich postaci historycznych są dumni i automatycznie również z jakich wydarzeń się wstydzą, czy z jakich postaci się wstydzą. I tutaj no, te wyniki były bardzo ciekawe. One przede wszystkim oczywiście no, nie da się przedstawić szczegółowo ich tutaj, natomiast co one pokazują? Że powstaje bardzo duży już rozdźwięk między Polakami, czy tymi dorosłymi, będziemy tutaj skracać, a uczniami, że coraz więcej po prostu różnicuje te dwie kategorie ze względu właśnie na wiek, ponieważ nauczyciele zawsze są troszeczkę odrębną kategorią. Ich opinie są zbliżone do tego społeczeństwa dorosłych Polaków, natomiast no, odstają. No, z racji zawodu, z racji wykształcenia wiadomo, że tutaj ta świadomość jest zupełnie inna. Natomiast młode pokolenie mocno zaczyna uciekać w wielu miejscach od tego, co znaliśmy do tej pory. Takim chyba najciekawszym przykładem jest na przykład stosunek do postaci Jana Pawła II. Ponieważ jeżeli pytamy, z jakich postaci w historii Polski jesteśmy dumni, to zarówno wśród dorosłych, jak i wśród nauczycieli na pierwszym miejscu, podkreślam, jest to pytanie otwarte, czyli nie sugerujemy żadnych odpowiedzi. Pojawia się Jan Paweł II. I ten Jan Paweł II pojawiał się także we wcześniejszych badaniach, o których tutaj Krzysztof wspominał, czyli tych z 2009 czy 8, 9 i 15 roku. Natomiast nasze badania pokazały, że wśród uczniów ten Jan Paweł II obecnie jest już na drugim miejscu. To nie jest oczywiście nic strasznego, to tylko drugie miejsce. Natomiast odsetki wskazań bardzo, bardzo spadają. To znaczy jeszcze te 10 lat temu 30 kilka procent, przepraszam, tak precyzyjnie nie powiem teraz z głowy, 30 kilka procent na pewno wskazywało na Jana Pawła II. Teraz to było, jeżeli dobrze kojarzę, 13%. I co więcej, po raz pierwszy Jan Paweł II w tej grupie właśnie uczniów pojawił się w kanonie postaci, których się wstydzimy, w którym nie występował nigdy dotąd, nie występuje w kanonie wstydu nauczycieli i nie występuje w kanonie wstydu dorosłych Polaków, a wśród uczniów w tym kanonie się pojawił chyba na tam 9 miejscu, w związku z czym no, budzi to właśnie liczne pytania, jak ta pamięć się zmienia. Po pierwsze jest to pokolenie, które już nie pamięta Jana Pawła II, jakby nie żyło wraz z nim, tak, nie obserwowało jego działań i jest to pokolenie, które miało do czynienia no, z dużą ilością tych treści związanych później z pewnymi kontrowersjami w kościele. No i tak to rzutuje na ich świadomość, na ich postrzeganie tej postaci, więc zarówno widzimy różnicę między różnymi pokoleniami, jak i zmianę w postawie tego konkretnego pokolenia.
Kogo i czego najbardziej się wstydzimy w takim razie?
Znaczy, generalnie są dwa koszyki, których, mówiąc generalnie, około 100 wydarzeń, a postaci jeszcze więcej znalazło się na liście. Mówię, wszystkie te dane są w książkach, ale ja można powiedzieć, że wszystkich negatywne osoby, których, czy te wydarzenia, które się wstydzimy, można wrzucić do dwóch koszyków i to jakby dominuje. Pierwszy to jest związany komunizm w Polsce i tutaj bardziej dorośli Polacy wrzucają tam, że tak powiem, częściej pojawiają się ich odpowiedzi. I drugi koszyk to jest upadek państwa polskiego związany z upadkiem I Rzeczpospolitej, czyli końcówka XVIII wieku. I faktycznie tam trafia przede wszystkim liberum veto, słabość państwa, zdanie się na w ogóle sam fakt, że potrafiliśmy państwo utracić. To jest coś, co jakoś tak, to jest rzecz, która jednak współbrzmi pokoleniowo. Bardzo to jest interesujące, że można powiedzieć te dwa koszyki, najbardziej się wstydzimy okresu PRL-u i właśnie upadku państwa pod koniec XVIII wieku. To są jakby te dwie rzeczy. Bo oczywiście tam, gdybyśmy chcieli pogłębić to oczywiście znajdujemy tam też postaci historyczne i tutaj no, to jest jakby też przyczynek do kwestii właśnie źródeł pamięci. To znaczy tam przede wszystkim na przykład świetnie wychodzą postaci literackie, bo jeżeli w kanonach historycznych, wiadomo, Józef Piłsudski jest bezapelacyjny. Zresztą Józef Piłsudski to jest osoba, która też była najlepiej rozpoznawana, bo jak prezentowaliśmy zdjęcia postaci historycznych, to niewielu młodych ludzi potrafi rozpoznać Jaruzelskiego, a na przykład Wincentego Witosa to już prawie nikt nie potrafi rozpoznać, jak zobaczy jego zdjęcie. Natomiast Józef Piłsudski no, jest rozpoznawany, jest tą kanoniczną postacią, ale jeżeli popatrzymy już na te dalsze postacie, no to widzimy, że tam właśnie często się pojawiają postacie związane właśnie z literaturą, nawet nie z tym, co jest uczone w szkole jakoś w sposób wyczerpująco. Pojawiają się ciągle świetnie postaci sienkiewiczowskiej trylogii, pojawiają się postaci wysoko w kanonie, na przykład postaci z Kamieni na Szaniec. Chyba dwie postaci tych młodych harcerzy.
W kanonie tych postaci, z których jesteśmy dumni.
Bo my mówimy o tym kanonie jako tych 10 najczęściej wymienianych postaci, natomiast tych wymienianych postaci były setki. Filmów było chyba 800, jeśli dobrze pamiętam. Więc to jest ogromny materiał, który można analizować do pojedynczej odpowiedzi. To już dla pasjonatów, którzy chcieliby rzeczywiście pewne rzeczy zdiagnozować, bo to jeszcze jedna mała uwaga. Kiedy robiliśmy badanie uczniów i nauczycieli, to dużo pytań było sparowanych na zasadzie kontrastu. Na przykład jeżeli pytaliśmy o na przykład o film historyczny, który interesuje młodych ludzi, czy który interesująco przedstawia historię, to nauczycieli pytaliśmy, jaki ich zdaniem film zainteresowałby młodzież. Więc krótko mówiąc, pytania były sparowane i były otwarte, więc nie sugerowano odpowiedzi, więc kiedy uzyskaliśmy wyniki, okazało się, że światy nauczycieli uczniów się tak naprawdę trochę żyją na innych planetach. A to było ciekawe, bo z tym materiałem można po prostu popracować sobie i zobaczyć. Na przykład pamiętam, że kiedy porównywałem, które muzea interesują uczniów, a które nauczyciele, to chyba 100 kilkadziesiąt przypadków było, tam chyba największa zgodność, bo z muzeami w ogóle była największa zgodność i tak dalej. Więc mówię, to jest ciekawy materiał, tylko dość rozległy, aby po prostu czasami jakby streścić to krótko jednym zdaniem.
To ja może tylko dopowiem, bo tutaj Krzysztof powiedział, akurat ratuje się naszym raportem, rzut oka na raport czasem pomaga. Jeżeli chodzi o uczniów i te postaci, z których jesteśmy dumni, to faktycznie w pierwszej dziesiątce pojawił się Jan Bytnar, Rudy i Tadeusz Zawadzki, Zośka, więc z jednej strony no to jest bardzo pozytywna rzecz, a z drugiej strony możemy zadać sobie pytanie, czy oni pojawili się tam może dlatego, że to młode pokolenie nie za bardzo zna inne postacie historyczne, a akurat po prostu uczniowie są świeżo po lekturze Kamieni na Szaniec, więc troszeczkę i takie wątpliwości może ta obecność wzbudzać. Szczególnie, że jeżeli pytaliśmy o książki ciekawe o tematyce historycznej, to tam właśnie Kamienie na Szaniec pojawiały się wśród uczniów na pierwszym miejscu, a potem było długo, 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 długo nic i dopiero później jakieś kolejne pozycje książkowe. No ale to też możemy powiedzieć od razu jako ciekawostkę, skoro przy tym temacie jesteśmy, że z kolei wśród dorosłych Polaków, książki o tematyce historycznej, które są ciekawe, to jest głównie Henryk Sienkiewicz.
To ciekawe.
Tam nie ma książek tak historycznych.
Powrócimy. To chyba widać niestety. Ale jeszcze mam do Państwa takie pytanie. Tutaj pan profesor o tym też mówił, że była też badana ta kwestia dotycząca wartości, czyli tych wszystkich rzeczy, które konstytuują naszą tożsamość, które wiążą się z postawami obywatelskimi, także z naszym patriotyzmem, czy stosunkiem do tego patriotyzmu. Jak tutaj wypadliśmy jako zbiorowość, proszę Państwa.
To też było jedno z założeń projektu, bo było kilka takich założeń. Jednym z założeń to był właśnie te węzły pamięci, które badamy, ale drugim założeniem było, na ile rzeczywiście historia jest nauką potężną, znaczy odzwierciedla się w codziennym życiu. Jest taki zresztą świetny tekst profesora Pomorskiego na ten temat o potędze historii. I założenie było takie, że spróbujemy tą potęgę historii zdiagnozować przez wpływ na współczesne imponderabilia. Pierwszą to były właśnie wartości. I tutaj oczywiście prawdopodobnie nikogo nie zaskoczę, kiedy powiem, że kiedy pytaliśmy o wartości, które są ważne dla ludzi, no to przede wszystkim na początku była oczywiście rodzina, zdrowie i tego typu rzeczy, to nie zaskakuje. Tutaj pod tym względem w naszym społeczeństwie się wiele nie zmienia. Natomiast była jedna niesamowicie ciekawa rzecz, mianowicie skorelowaliśmy te wartości z typami postaw i okazało się, że są tylko dwie postawy korelowały z niektórymi typami wartości, a mianowicie to była postawa tych osób, które uważały, że wartością ważną w ich życiu jest ojczyzna i religia. I te osoby, dla których ważne było, ponadprzeciętnie wśród tych osób występowały osoby o postawie tej refleksyjno-poznawczej, czyli ten docelowy moment. Można powiedzieć, że jeżeli w edukacji historycznej chcielibyśmy kogoś wykształcić, ten refleksyjno-poznawczy typ, który interesuje się, jeżeli się rozważa historię, to właśnie ludzie, którzy tą wartość zaznaczali, oni byli nadprzeciętnie tam reprezentowani. To było bardzo ciekawe, bo to też pokazuje pewną ścieżkę. Drugim imponderabilium to była kwestia patriotyzmu. I tutaj też, że tak powiem, wszystkie obliczenia pokazywały ewidentnie, że związek pomiędzy patriotyzmem a wiedzą o historii, czy tymi aktywnymi postawami również bardzo mocno. Ale ja na przykład zwróciłbym uwagę na trzecie z tej czwórki, mianowicie na postawy obywatelskie. To wyszło niesamowicie i można powiedzieć, że te schematy, one wyszły, można powiedzieć, wręcz jak kreślone linijką. Mianowicie, kiedy skorelowaliśmy zaangażowanie obywatelskie, działalność na rzecz społeczeństwa albo gotowość do działań z wiedzą historyczną, to można powiedzieć, że to się układało w idealne linie rosnące. Znaczy, im ktoś miał większą wiedzę historyczną, tym, że tak powiem, był bardziej zaangażowany, podejmował różne działania. Można powiedzieć, że idealny obywatel, jeżeli chcemy poszukiwać idealnego, no to uczmy go historii. Znaczy, to tak fantastycznie wyszły te wyniki w kontekście takiego mocnego argumentu za tym, żeby sensownie uczyć historii, że wydaje mi się, że chyba mocniejszy argument już chyba nie znajdziemy, ale być może. Więc można powiedzieć, że te wszystkie kwestie związane właśnie z tymi imponderabiliami, aha, plus jeszcze wartości. Oczywiście, im lepiej znamy historię, tym częściej wykazujemy też. To też świetnie pokazały wyniki, przywiązanie do wspólnoty narodowej. No to też nie... Więc można powiedzieć, że na każdym polu ta historia pokazywała ten element praktyczny. To znaczy, to nie jest tylko jakaś wiedza, którą można wrzucić. Dokładnie. Historia przekłada się na to, że znajomość przeszłości, a zwłaszcza jakby użytkowanie tej historii, przekłada się na to, że mamy lepszego obywatela. Po prostu. No, lepszego argumentu chyba, czy żeby po prostu inwestować w dobrze nauczoną historię, no chyba nie znajdziemy.
Pan doktor Sławomir Wilk tak przysłuchuje się i muszę pana teraz wywołać. Z tego względu, tu już pan powiedział o próbie, w jaki sposób ta próba była tworzona do tych badań. Ile z kolei w pana badaniu pojawiło się pytań i jakich kwestii one dotyczyły? Jak były budowane te ankiety czy też kwestionariusze badań?
Znaczy, w badaniu mieliśmy różne zestawy pytań. Pierwszy, taki chyba najważniejszy, to pewne praktyki rodzicielskie, które wykonywali młodzi ze swoimi rodzicami. Czyli jak na przykład często jedzą posiłki, jak często rozmawiają o historii, rozmawiają o problemach społecznych, uczestniczą w kulturze, uczestniczą w praktykach religijnych. I z tych pytań zrobiliśmy takie... indeks, który pozwolił nam zbudować trzy typy rodzin. Słabe, średnie, przeciętne i bardzo silne. I z tych rodzin, które są silne, to tak jak Krzysiek tutaj mówił, zauważyliśmy, im rodzina silniejsza, im więcej ma tych praktyk religijnych, częściej chodzi do kina, rozmawia, tak, tym częściej tacy uczniowie wykazywali większy poziom patriotyzmu, zaangażowania obywatelskiego, większy poziom wiedzy historycznej, czyli mocne rodziny budują nam generalnie mocnych obywateli, tak? No, fakt, że takich rodzin jest około 12% takich bardzo mocnych, większość to są rodziny przeciętne. Dodatkowo jeszcze na przykład pytaliśmy, w jaki sposób rozmawia się w rodzinach, z kim rozmawiają respondenci, czy na przykład odwiedzają groby rodzinne. Więc to nam pozwoliło jakby wyłapać, jak ta pamięć rodzinna wygląda, no bo to w rodzinie po raz pierwszy padają pytania, kim był dziadek, dlaczego na przykład takie wydarzenia się w naszej rodzinie wydarzyły i co to później spowodowało dla nas jako wnuków, jako dzieci. Więc rodzina jest tym taką właśnie wspólnotą pamięci, gdzie buduje się też tego przyszłego dobrego obywatela. I ta pamięć jest właśnie ważna, nie?
Panie doktorze, taką tu już sobie z Państwem w kuluarach o pewnych kwestiach rozmawialiśmy, jak miałem okazję się z Państwem tutaj przywitać po pokonaniu dużej, długiej drogi z Rzeszowa. Taką sceną bardzo częstą, którą ja obserwuję, a w kilku świętach uczestniczę cyklicznie, po prostu systematycznie i cyklicznie w zasadzie prawie od dziecka, poza jednym, czyli Marszem Niepodległości 11 listopada, to jest tradycja, no, można powiedzieć, dekady. To jest jedyne wydarzenie, gdzie w zasadzie są trzy, potrafią być trzy pokolenia. Ale z reguły takie sceny najczęstsze, jakie widziałem, z reguły związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, bo to zawsze było święto od pewnego momentu najbardziej uroczyście, także ilościowo obchodzone w Warszawie. I często taki obrazek, który rzucał mi się w oczy i rzuca do dzisiaj, to jest dziadek czy babcia czy dziadkowie plus wnuk. Bez średniego pokolenia. I tak samo były na przykład wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego czy cmentarz powązkowski. To jest najczęstszy obrazek, że gdzieś to średnie pokolenie, no nie wiem, 30-paroletnie, 50-paroletnie, tutaj go nie ma. Czy, krótko mówiąc, na mnie też bardzo mocno wpłynęli moi dziadkowie, ponieważ moi rodzice już byli z tego pokolenia, gdzie oboje pracowali. To już nie był ten system, że mama była w domu tylko i mama i tata dużo pracowali. I rzeczywiście bardzo dużo czasu w niektórych okresach swojego życia spędzałem z moimi dziadkami. I dziadkowie jako pierwsi kształtowali moją, nie wiem, wyobraźnię historyczną, zwłaszcza, że w tej historii byli bardzo mocno zakorzenieni, bo jestem z tego rocznika, gdzie no, moi dziadkowie w okresie wojny już byli ludźmi dorosłymi, ale rodzice z punktu widzenia dzieci przeżyli tą wojnę, więc ta wojna w ogóle była bardzo silna w mojej rodzinie i pamięć o wojnie w okresie stalinowskim. Czy to dalej tak jest? Jest to ciągle rodzina międzypokoleniowa, czyli dziadkowie, rodzice, wnuki? Czy to się zmieniło, rozpadło?
Znaczy dalej jest, ale faktycznie ci dziadkowie są takimi nosicielami tej pamięci, ponieważ no, żyją dłużej, to jest raz, więc mają bogatsze doświadczenie życiowe, historyczne, to pamięciowe, ale też no, mają więcej czasu, żeby poświęcić ten kontakt dla swoich wnuków. Nie na darmo mówi się, że wnuki kocha się bardziej niż swoje dzieci, tak? Więc tutaj ten przekaz jest. Przekaz jest zarówno od rodziców, jak i od dziadków i czasami nawet pradziadków, bo są też tacy, którzy mają pradziadków i mogą od nich jakby uzyskać te informacje. Co ciekawe, no, pojawiają się już takie sytuacje, że wnuki nagrywają swoich dziadków, nagrywają swoje relacje, tak, z historie rodzinne, więc ten przekaz, ta transmisja pamięci no, dalej występuje, ale to pokolenie właśnie dziadków jest takim nosicielem pamięci faktycznie.
Co jest głównym elementem kształtującym pamięć w rodzinie? Czy to jest, nie wiem, rodzina siada wspólnie przy stole, bo tutaj pan mówił o tej ważności pewnego rytuału, także rodzinnego, polegającego na rozmowie, która kształtuje i więzi wzajemne, ale też, gdzie rozmawia się o sprawach ważnych. Ale jak już się rozmawia o tych sprawach ważnych, panie doktorze, czy rozmawia się, nie wiem, o książkach, czy nie wiem, tata daje dzieciom książki, czy to już dzisiaj, nie wiem, odniesienia do filmów, seriali. Co jest tym elementem w rodzinie kształtującym właśnie pamięć historyczną? A może przepytuje z podręcznika te dzieci?
Znaczy, jeżeli dobrze pamiętam dane z naszego badania, to 62% uczniów mówiło, że rozmawia w rodzinach o historii. 68% dorosłych Polaków i 93% nauczycieli mówiło, że ta rozmowa jest. Rozmawia się o tym, co było, ale w naszym badaniu zdiagnozowaliśmy, że jednak ta druga wojna światowa, ona cały czas do nas wraca. Też to nasze badanie było prowadzone, kiedy wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska. I to był też taki moment, że na przykład młodzi bardzo często jakby wracali do tego, co ich dziadkowie czy pradziadkowie robili, jakby się oni zachowali. Więc ta wojna była takim właśnie przypomnieniem. Ona cały czas jest obecna. obozy, to, że na przykład był głód, tak, i dziadkowie musieli szukać jedzenia, musieli racjonować jedzenie. I na przykład to babcia później w swoim dorosłym życiu robiła, jak to określił jeden z naszych badanych, to taki syndrom oświęcimski też, takiego właśnie rzeczy wyniesionych z wojny, tak? W literaturze przedmiotu jest to jakby diagnozowane i opisywane, że ta wojna cały czas gdzieś jest w tym naszym społeczeństwie. Też na przykład respondenci zastanawiali się, co by było, jakby tej wojny nie było, tak? Jakby nie było migracji powojennej. Pamiętam, jedna z respondentek mówi, moi rodzice może by się nie poznali, no bo byli przesiedleni ze wschodu na zachód, tak? Więc tak jak mówię, no, ta martyrologia gdzieś cały czas się jednak w tych historiach rodzinnych pojawia.
Ale też chyba takim istotnym czynnikiem a propos tego pytania, które padło, to jest to, czy występują w rodzinach jacyś tacy strażnicy historii, prawda? To też często wychodziło. Czy jest taka osoba, czy nie ma jej?
Znaczy, odwołując się do literatury przedmiotu i na przykład badań profesora Kwiatkowskiego, profesor Kwiatkowski mówi, że istnieje coś takiego jak instytucjonalizacja rodzinnej pamięci, czyli musi być taki strażnik pamięci, muszą być te rozmowy i muszą być na przykład pamiątki. I z naszych badań wynika, że najczęściej tym strażnikiem, nosicielem pamięci są kobiety, są osoby starsze, które no, przekazują tą pamięć, próbują spisywać relacje, próbują robić drzewa genealogiczne, gromadzą pamiątki, szukają grobów, tak, szukają informacji w kronikach parafialnych, więc ci strażnicy pamięci są w naszych rodzinach, tak.
Proszę Państwa, jest jeszcze, ja mam naprawdę ból serca, że muszę tak krótko się też skupić na tomie trzecim. On jest bardzo istotny w Państwa pracy, czyli źródła zbiorowej pamięci. Krótko mówiąc, a skąd my ową wiedzę o historii po prostu zyskujemy, czy gdzie się z nią stykamy, gdzie się z nią zapoznajemy? Co nam z tego badania wyszło o nas?
Źródeł jest mnóstwo, one docierają do nas z różnych możliwych miejsc. Pytanie jest, co dla nas jest ważne, co dla nas jest ciekawe i przede wszystkim czemu wierzymy, bo to się na siebie nie nakłada. I te wyniki były bardzo ciekawe, bo one na przykład pokazały, znaczy w tym tomie też próbowaliśmy odwiedzić, jak powinna w ogóle wyglądać edukacja historyczna pod kątem tego, co młodzi ludzie oczekują, bo tam był zestaw też pytań dotyczących praktyk konkretnych. Ale wyniki były pod tym względem ciekawe, że one pokazały, mówiąc tak bardzo krótko, że to, co dla młodych ludzi jest ważnym źródłem wiedzy historycznej, nie zawsze jest dla nich ciekawe. To, co jest dla nich ciekawe, nie jest wiarygodne. Więc można powiedzieć, że to zdiagnozowaliśmy taką ogromną niespójność, ale ona jest ciekawa. Weźmy dwa przykłady. Weźmy miejsca w żywej pamięci, miejsca na przykład martyrologiczne. Nie brakuje ich na terenie Polski, czego jak czego. I one jako miejsca ważne nie są wskazywane, ale to nie znaczy, że one nie są ważne, bo po prostu nie są interesujące, tylko dlatego, że po prostu rzadko z nich czasami korzystamy, ale na przykład jeśli idzie o wiarygodność, one nagle wskoczyły na drugie miejsce. Z drugiej strony gry komputerowe chyba były piąte jako ważne, ale jeśli o wiarygodność, to spadły gdzieś na sam dół tabeli, prawie nikt ich nie zaznaczał. Internet był chyba na drugim miejscu wskazywany jako ciekawy, ale wiarygodność była rzadko zaznaczana. Mówiąc krótko, generalnie jak się porówna te kilkadziesiąt źródeł, które badaliśmy dla każdego przypadku, one pokazują te ciekawe rozbieżności. Znaczy, pytanie jest następujące, jak to spiąć? Bo jeżeli okazuje się, że szkoła jest wskazywana jako najważniejsze źródło wiedzy historycznej, ale bardzo mało wskazuje jako ciekawe, ale z drugiej strony jest ciągle najwiarygodniejszym źródłem, prawda? Jeżeli okazuje się, że rozmowa ze świadkiem historii czy z rodzinnym świadkiem, właśnie rodzinnym świadkiem, wygrywa z każdą książką historyka zawodowego, jaką byśmy nie położyli na stole, to zawsze respondenci, jak mają do wyboru, zawsze powiedzą, że wiarygodne i dla nich jest to, co powiedział świadek, a nie to, co napisał historyk, bo też no to wszystkie badania socjologiczne pokazują, że książka nigdy nie wygra z rozmową kogoś, kto powiedział, ja to widziałem, ja to przeżyłem, no to to jest bardzo ciekawy punkt dla jeżeli zadajemy młodzieży zestaw pytań, jak chcieliby przyswajać sobie historię i na 5 najczęstszych wskazywanych odpowiedzi, gdzie oni byli własny czas poza zajęciami gotowi przeznaczyć na to. 4 to są doświadczenia bezpośredniej historii, a tylko 1 to jest, nazwijmy to, wirtualne eksperymenty z historią. To znów nam pokazuje, że bez wprzęgnięcia w edukację historyczną, pracy z miejscami autentycznej pamięci, które w Polsce przecież nie brakuje. Tylko to badanie nam pokazało jeszcze jeden ważny element, że, a to też jakby nie dziwi, że jakby wyobrażenie o historii są zawłaszczone przez pewne te kanony, które rozmawialiśmy. To znaczy miejsca martyrologii, no to jest Auschwitz, to zupełnie zrozumiałe. Wszystkie inne miejsca gdzieś unikają. Pytanie, jak włączyć te miejsca? Przecież wszędzie mieszkamy na terenie Polski i wokół nas jest mnóstwo na przykład miejsc martyrologii, czasami o niesamowitej historii. Jak włączyć je do edukacji, żeby na przykład kształtować postawy młodych ludzi przez kontakt z takimi miejscami? To jest właśnie to pytanie.
Panie profesorze, a muzea?
Muzea wypadają również świetnie, to znaczy są w czołówce najbardziej wiarygodnych. Rzadziej są wskazywane jako ważne, dlatego że czasami no nie zawsze, mówię, trochę inaczej jest w Warszawie, kiedy ktoś mieszka, a inaczej jest troszeczkę, jak ktoś mieszka poza wielkimi ośrodkami, gdzie te wizyty w muzeach nie są takie częste. W Warszawie czy w dużych miastach to jest nieporównywalne. Pytaliśmy o muzea. Uzyskaliśmy listę chyba ponad 400 muzeów.
Pękało w szwach zawsze.
Tak, w Warszawie chyba 30 kilka muzeów zostało wymienionych jako właśnie te miejsca interesujące, ale już na przykład spójrzmy z perspektywy ludzi, którzy mieszkają poza Warszawą i tam na przykład zdiagnozowaliśmy, tam świetnie to właśnie wyszło, że często brak tej oferty, on wpływa, uważam, że muzeum powinno być w większym stopniu wprzęgane, tak samo jak w ogóle miejsca żywej pamięci, dlatego że to są miejsca. Znaczy, wszyscy wiemy, że współcześnie, kiedyś muzeum to było miejsce, gdzie po prostu miało wyeksponować jakiś eksponat, a dzisiaj to jest miejsce, gdzie się przeżywa historię. Niektórzy sarkają na to, mówią, że nie od tego jest muzeum, ale to te osoby, że tak powiem, nie wygrają przyszłości. Dzisiaj sukces Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej, to były 2 najczęściej wskazywane muzea w Polsce. To właśnie polega na tym, że tam można, że tak powiem, tą historię dotknąć, poprzewracać, usłyszeć, jakiś tam telefon, który skrzeczy i tak dalej. Właśnie na tym to polega. To zawsze wygra ze smartfonem, to zawsze wygra z jakimiś nawet bardzo efektywnymi rzeczami, ponieważ młode pokolenie właśnie tego nie ma. Właśnie tego nie ma i w odpowiedziach młodych ludzi to tak mocno wybrzmiało, że moim zdaniem kreatorzy polityki historycznej czy edukatorzy powinni naprawdę się nad tym mocno zastanowić.
Ja myślę, że też muzea to jest spośród tych wszystkich kanonów, które tworzyliśmy na podstawie odpowiedzi otwartych, to jest też taki kanon, który jest najbardziej zgodny wśród wszystkich 3 naszych grup respondentów. Czyli jeżeli patrzymy na kanon tych dorosłych Polaków, uczniów i nauczycieli, to on w przypadku muzeów, które najciekawiej prezentują historię, jest bardzo zgodny. Z tym bardzo mocnym naciskiem na Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum POLIN i one w każdej 10 pierwszej występują we wszystkich tych 3 grupach. Natomiast ja jeszcze chciałam dodać jedną rzecz, może mało atrakcyjną na spotkaniu, prawda, z cyklu książki pełne historii, mianowicie...
Śmiało. Tak. Chcę się z tym zmierzyć.
Mianowicie naznaczenie książek historycznych po prostu. Wśród źródeł one wypadły po prostu bardzo, bardzo nisko. Jeżeli stworzyliśmy już na podstawie kilku pytań taką kategorię jak książki, czasopisma i archiwa, czyli po prostu ta historia w wydaniu takim tradycyjnym, pisanym, to okazuje się, że one... nie tylko nie są ważne i atrakcyjne dla większości Polaków i uczniów, ale też całkiem nisko wypadają w tej hierarchii wiarygodności, co nas akurat bardzo zaskoczyło. I tutaj można powiedzieć, że książki, czasopisma, za najważniejsze, specjalnie znalazłam dane, wskazało 10% uczniów, a za jako najatrakcyjniejsze 7% uczniów, tylko 17% uznało je za najbardziej wiarygodne. Jeżeli chodzi o wyniki Polaków, no to one są dość zbliżone, może za wyjątkiem tej atrakcyjności, mianowicie
13% Polaków, 7% uczniów wskazuje jako atrakcyjne, czyli jednak dwa razy więcej tych dorosłych niż uczniów. No ale to ciągle są bardzo małe wskaźniki. Jeżeli porównamy to z filmami, które mają wyniki około 50%, czy z internetem, który wśród młodego pokolenia, internet razem z grami komputerowymi, to jest 59% najważniejsze, 55% najatrakcyjniejsze. Na szczęście tylko 27% jako wiarygodne.
Tu musimy postawić niestety kropkę, chociaż ja myślę, że do rozmowy jeszcze wrócimy, jeżeli państwo zgodzicie się jeszcze przyjechać, bo uważam, że te badania są szalenie istotne do jeszcze pogłębionej refleksji, analizy, a być może jakąś prezentację byśmy wtedy zrobili części tych badań, bo te wyniki rzeczywiście robią wrażenie, jak się widzi je na diagramach i tabelach. Ja państwa zachęcam, to są trzy tomy, które można kupić w stacjonarnych księgarniach Instytutu Pamięci Narodowej, ale także za pośrednictwem strony internetowej. I warto się z nimi zapoznać i zmierzyć, nawet jeśli są gorzkie, tak jak historia dotycząca książek. Ale w ramach książek pełen historii widzieliśmy się dzisiaj i rozmawialiśmy z państwem, którzy byli autorami badań, które są dostępne, pokażę jeszcze je w ten sposób. Pani Iwona Żuk. Pan doktor Sławomir Wilk.
Dziękuję
i pan
bardzo.
Doktor habilitowany Krzysztof Malicki, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pan doktor Sławomir Wilk również pracuje na Uniwersytecie Rzeszowskim. Bardzo państwu dziękuję i podziwiam za tytaniczną pracę, którą państwo wykonaliście. I bardzo dziękuję za rozmowę państwu.
Dziękuję.